pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się Państwu w studio przy mikrofonach. Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witamy Sławomira Kowalskiego z Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Jest Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
O, już mikrofon włączony i słychać. I czekamy jeszcze na Bożenę Ronowicz, Korki przy Ogrodowej. Wiadomo, dzień targowy, także już za chwilę studio się pojawi. Myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli od takiego krótkiego komentarza dotyczącego tego, co dzieje się w Syrii. Wiemy o ataku odwetowym USA, także sił Wielkiej Brytanii i Francji na cele militarne w Syrii. To odwet za atak chemiczny z ubiegłego tygodnia, o którym także szeroko się mówiło i dyskutował Marek Kamiński, historyk, więc historyczne krótkie wprowadzenie do tej sytuacji. Mówi się o tym, że Syria to jest taki węzeł gordyjski, miejsce i szachownica działań wielu państw i w związku z tym trudno o dobre rozwiązania. Pytanie, czy ta sytuacja dzisiejsza wnosi co nowego i czego możemy się spodziewać?
No tak historycznie, ta broń chemiczna to broń straszna, rzadko przecież używana, zakazana wieloma konwencjami, aż strach patrzeć, co może dalej się z tym wydarzyć, w tym najbardziej newralgicznym teraz punkcie zapalnym na świecie, bo zresztą od kilkudziesięciu lat ten obszar gdzieś tam cały czas generuje różnego rodzaju konflikty i ścierają się tam wpływy mocarstw, czego przykładem teraz jest ta sytuacja w Syrii. No, państwa zachodnie, państwa NATO, USA, Wielka Brytania i Francja zareagowały bardzo ostro tym razem i znaczy cieszy to z tego, pokazując zdecydowaną jakby tą akcję na te wszystkie różne knucia, szczególnie rosyjskie, do spółu z reżimem syryjskim i wystawianie, że tak powiem, światu demokratycznemu cały czas, czy granie na nosie. To się jakby, myślę, tym wczorajszym atakiem skończyło, że teraz będzie już rzeczywiście autentycznie pokazanie siły i zdecydowanej postawy świata zachodniego wobec tych działań Rosji na terenie Syrii i właściwie cały czas podgrzewanie tego zapalnego punktu, jaki tam jest, po to, żeby destabilizować sytuację w tamtym obszarze i w ogóle na świecie, bo przecież gra Rosji, czy wcześniej Związku Sowieckiego, zawsze na tym polegała, tak, żeby destabilizować świat zachodni, świat demokratyczny, wywoływać różne zapalne sytuacje po to, żeby go osłabić i kiedyś zdominować.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Zgadzam się z przedmówcą. Broń chemiczna jest to broń straszna. Nie może być zgody na jej używanie. I reakcja świata zachodniego na jej użycie, tak, powinna być ostra, zdecydowana. Taka była. Pozostaje pytanie, tak, i ja usilnie wierzę w to, że te wszystkie informacje były sprawdzone, chociaż też trzeba się wsłuchiwać w głos strony przeciwnej. Rosja na przykład twierdzi, że nie ma absolutnie żadnych dowodów, że to reżim Asada użył broni chemicznej. Do tego też podnosi fakt, że największym dysponentem broni chemicznej są Stany Zjednoczone. W związku z tym one tracą jakby mandat do taki mandat moralny do orzekania, kto jest winien, kto nie, kto jest dobry, kto jest zły. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, no, użycie broni chemicznej powinno spotkać się z zdecydowaną reakcją państw zachodnich. Tak jak pan rektor na samym początku powiedział, że ten rejon jest takim węzłem gordyjskim. Przypominam sobie z historii, że na początku XX wieku takim węzłem gordyjskim były Bałkany. Układ sił nawet był podobny. No, ja powiem szczerze, nie jestem ekspertem do spraw polityki międzynarodowej. Niemniej jednak niepokoją pewne fakty. Mogli się z tą Rosją troszeczkę jednak porozumieć, tak, przed zbombardowaniem. Ja naprawdę usilnie wierzę, że wywiad zrobił dobrą robotę, zbadał, w których rejonach są te fabryki, tak, bo tu rozumiem, że zostały zbombardowane
laboratoria.
Tak? Z drugiej strony przypominam sobie też sytuację, która miała miejsce w Iraku. Tam też miała być broń chemiczna, której nie znaleziono, a przeszukano ten kraj naprawdę dosyć dobrze.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
No właśnie tak niedobrze jest budzić rano z informacją, gdzie dostajemy takie newsy, że nastąpił atak i gdzieś tam siły zachodnie atakują tą czy inną część świata arabskiego. I w tym momencie należy sobie, podzielam tutaj oczywiście opinię panów, którzy przede mną mówili, podzielam opinię, że broń chemiczna nie powinna być używana, moim zdaniem nawet powinna być światowo zakazana i zniszczona.
Ale są odpowiednie konwencje, no,
oczywiście,
które to regulują.
Tak, ale jak widać nieprzestrzegane i ktoś jednak tym sobie szafuje na swoją korzyść lub niekorzyść, zależy jak na to popatrzeć. Ale wracając do tego, że my jako taki zwykli obywatele nie wiemy do końca, jakie są przyczyny tego, co się dzieje obecnie, jak to wygląda politycznie, jest rozgrywane. Dostajemy informacje, czy to z telewizji, czy z radia. Dużo też dzieje się w internecie. Można też świetne artykuły poczytać mądrych ludzi, którzy niekoniecznie w tych mainstreamowych mediach się pokazują. I jak gdyby połączyć sobie te klocki, kto jest w tej tragicznej sytuacji ofiarą, a kto jest atakującym. I no, ja wychodzę z założenia tak, że każdy ma swój rozum i powinien wyciągać wnioski sam z tego, co wyczyta się dowie i połączy te fakty. Mam różne zdania, ale myślę, że to nie jest na antenie do opowiadania w tej chwili.
Prosiłem też o krótki komentarz.
Tak, i o krótko, także, że to jest sytuacja, która nie powinna się zdarzyć i myślę, że powinniśmy w tej sytuacji jak gdyby z dystansem do tego podejść i oczekiwać, co się dalej zdarzy.
Adam Misiaszek, PSL.
No to krótko, uważam, że to bardzo dobra reakcja tutaj Stanów Zjednoczonych, jak i tu koalicjantów Wielkiej Brytanii i Francji. Miejmy nadzieję, że cele były dobrze namierzone i naprawdę niszcząc broń chemiczną znajdującą się w Syrii ograniczymy naprawdę w ten sposób szkody po stronie ludności syryjskiej, która jak wiemy w zeszłym tygodniu została bardzo mocno doświadczona poprzez działania właśnie przez broń chemiczną.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Karygodne. Traktuję to jako przyrodnik. Mam wykształcenie też chemiczne i uważam, że użycie broni chemicznej w dzisiejszym świecie za karygodne. Tym bardziej, że to użycie broni chemicznej nastąpiło na terenie zamieszkanym przede wszystkim przez cywilów. Dzieci na tym najbardziej ucierpiały. Osoby starsze, kobiety i tak nie podejdę jak tutaj panowie do tego użycia broni. Myślę, że o akcie użycia broni chemicznej doskonale też wiedziały służby amerykańskie, angielskie, bo ten wywiad jest bardzo precyzyjny i nie zapobiegły temu użyciu. Biernie przyglądamy się, bo myślę tutaj o naszej też europejskiej kulturze. Przyglądamy się temu, co się dzieje w Syrii już od jakiegoś czasu. Brak jest reakcji wcześniejszej, a przypomnę, że akurat ten rejon świata to jest niejako kolebka kultury też ludzkiej. Miasto Aleppo, które zostało całkowicie zniszczone, zdewastowane, zrujnowane. To było jedno z tych miast starożytnych, które funkcjonowało przez 5000 lat, prawda? I dzisiaj przy takich środkach, przy takich możliwościach zachowania tego dziedzictwa kulturowego zostało zdewastowane przy biernym patrzeniu całego świata. Zresztą w różnych zakątkach świata mamy też takie sytuacje, gdzie po prostu się przyglądamy, wysyłamy listy, robimy akcje protestacyjne gdzieś tam przed budynkami, natomiast nie ma faktycznej bym powiedziała, przeciwwagi tej krzywdzie, która się dzieje w tych rejonach świata. I boleję nad tym, szczególnie mówię, że dotyka to ludności cywilnej, a ten atak, który nastąpił, myślę, że to jest kolejny poligon doświadczalny dla tutaj wojsk alianckich, które przećwiczyły po prostu swoją broń zalegającą w magazynach. Gdyby chciały przeciwdziałać temu, co tam się dzieje, to nastąpiłoby to zdecydowanie wcześniej, bo na pewno wiedziały, że nastąpi użycie broni chemicznej i biernie się temu przyglądały.
Z polityki międzynarodowej przechodzimy do polityki krajowej. Zostaniemy jeszcze przy polityce ogólnopolskiej i temu, co dzieje się wokół Platformy Obywatelskiej, bo w ostatnim czasie mieliśmy informacje o tym, że z jednej strony Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu i areszt dla posła Gawłowskiego. Pojawiły się także zastrzeżenia do posła Neumanna, który miał lobbować na rzecz jakiejś firmy medycznej, dbać, kolokwialnie mówiąc i w cudzysłowie może, o interesy. Jak panowie i państwo, pani radna, również skomentujecie te doniesienia o problemach z prawem parlamentarzystów. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
To znaczy, znowu mamy przykład tego, co nie powinno się zdarzyć całkowicie w naszym politycznym państwie, którym tu mamy sytuację, gdzie jedni albo drudzy z jednej strony albo z drugiej, czyli ze strony PiS-u, PSL-u, PO, tych partii, które do tej pory rządziły, wychodzą takie różnego rodzaju kwiatki, że te osoby w taki czy inny sposób działały na niekorzyść, no krótko mówiąc, państwa. Przed chwileczką, no bo to raptem z miesiąc, półtora czy dwa nawet temu, sprawa pana senatora Koguta. Kiedyś z swego czasu w naszych szeregach pani obecna poseł Zwiercan z WiS-u, też głosowanie na dwie ręce, czyli też sytuacja, która nie powinna mieć miejsca w obecnej chwili.
To chyba inna kategoria.
Inna kategoria, ale jak gdyby to też, że łączy się w odnośnie tego i zwracania o immunitet, o to mi chodzi przede wszystkim. Czyli kwestia zasadnicza. Po co posłom i senatorom immunitet? Po co to jest? Po co w ogóle ta sytuacja, gdzie ktoś chroni się przed w ten sposób, przed tak naprawdę takimi, to nie są rzeczy, które obejmują jakieś państwowe rzeczy, wiadomości które i wiedzę tych osób. To są rzeczy, które te osoby, które dopuściły się takich podrzędnych spraw kryminalnych, krótko mówiąc, otarły się o takie rzeczy i tak jak korupcja, tak jak kradzież gdziekolwiek, tak jak na przykład sędziowie, to jest zwykłe i chronienie się przed immunitetem dla mnie to jest nie porażająca rzecz. Te osoby, które są w ogóle, jeśli nie mają sobie nic do zarzucenia, to powinny od razu zrzec się immunitetu sami z siebie i nie powinniśmy mieć w ogóle tego problemu z tym, że ktoś głosuje, zawracać sobie tym głowę, tylko to powinno być z automatu zrobione. Także tutaj, co do pana Neumanna, czyli tej najnowszej sytuacji, ja przypomnę też, że problemy miała żona pana posła, bo też została oskarżona o korupcję. Teraz wychodzi, że pan poseł Neumann ma też problemy. Także aż, szczerze powiem, że aż głowa boli i od tego wszystkiego, co się dzieje i jak ci ludzie postępują. Jako zwykły obywatel po prostu zastanawiam się, jak można głosować na takich
ludzi. Mateusz Sikorski kręcił głową podczas tej wypowiedzi. Co takiego pana, że tak powiem,
zacznę od tego, że jako obywatel cieszę się, że organy ścigane działają sprawnie. Uważam,
też się
że
cieszę.
Każdy obywatel powinien ponosić konsekwencje swoich czynów, zwłaszcza jeżeli te czyny są znamiona przestępstwa, szczególnie polityk. Niepokoi mnie jednak co innego. Mianowicie niepokoi mnie fakt, że ekipa rządząca chroni za immunitetem siebie i swoich kolegów, natomiast bardzo chętnie odbiera immunitet
innym,
opozycji. No to ma swoją wymowę. pan mecenas Giertych raczył określić to między innymi tak. Nie powiem dosłownie tak, ale mam nadzieję, że oddam jakby clue tej wypowiedzi. Otóż stwierdził on, że ta sytuacja to skoordynowany atak prokuratury na opozycję będący reakcją autorytarnego państwa na strach wywołany spadkiem słówków sondażowych.
Na pamięć się pan tego nauczył?
Znaczy jakoś tak, nie jestem pewien, czy dokładnie tak, ale w każdym bądź razie to jest clue tej wypowiedzi. Ja bym tego tak nie ujął, nie tak ostro w każdym bądź razie. Nazwałbym to pewnie takim nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, tak, że te spadki w sondażu zbiegły się akurat z uchyleniem immunitetów posłom. No, wierzę, że jest to...
Z takich zbiegów okoliczności to możemy mnożyć. Tylko pytanie, czy to jest zbieg okoliczności, czy jednak...
Więc coś we mnie krzyczy, że tych zbiegów okoliczności będzie tym więcej, im bliżej będzie do końca wyborów. Do wyborów, przepraszam. Chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan Kowalski odnośnie immunitetu. No bo tutaj faktycznie zdaje się, że w toku tych wszystkich śmiesznych aferek, w których politycy powołują się na immunitet, nie płacąc mandatu, no zapomnieliśmy, do czego służy, po co jest ten immunitet. O tym, że immunitet jest potrzebny, to jest jakby podstawa w demokratycznym państwie prawa. Immunitet musi być. Immunitet chroni opozycję przed szykanami władzy. No, proszę zauważyć, że teraz mamy taką sytuację, że pan senator Kogut został ochroniony przez swoich kolegów, ponieważ nie został uszczęgnięty immunitet.
W tajnym głosowaniu, i jeśli dobrze pamiętam, wynik tego głosowania był także przez centralne tutaj władze PiS-u, zdaje się, potępiony.
No, potępiony, nie potępiony. Stało się, jak się stało, tak? Także immunitet w przypadku tak. Posłów opozycji został zniesiony, w przypadku członka PiSu nie. No to takie są fakty, panie redaktorze.
Adam Misiaczek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, zgadzam się tutaj z przedmówcami. Widać tutaj, że rządzący chronią swoich. Niemniej jednak odniosę się do tego, że sprawa posła
Gawłowskiego
Już toczy się od dłuższego czasu. Nagle w obecnym czasie, gdy właśnie te słupki spadają, sprawy się nagłaśnia i jest...
Ale zawsze, ktoś to powiedział, że zawsze, kiedy sprawa takich działań prokuratury dotyczy polityka, sprawa jest polityczna. Nikt nie mówi o tym, jakiego rodzaju to są zarzuty. Czyli jednak korupcyjne, dość poważne przyjęcie korzyści majątkowych. No, i gdyby to się potwierdziło, bo trwa śledztwo,
no zgadza się, trwa
to jak prowadzić śledztwo wobec parlamentarzysty, żeby to nie było odbierane jako akt polityczny?
Z tego, co wiem, to poseł Gawłowski już wcześniej zrzekł się immunitetu, także tutaj oddał się działaniom śledczym.
Ale teraz była zgoda na areszt tymczasowy, tak?
Tak, zgoda na areszt, gdzie sama prokuratura tutaj potwierdza, że nie ma tutaj przypuszczeń, że poseł może mataczyć w sprawie, więc
wniosek prokuratury był ten areszt.
Jedno zdanie tylko, przepraszam, że pociągnę ten wątek, bo też okoliczności zatrzymania pana Gawłowskiego są bardzo, bardzo ciekawe. Mianowicie, kiedy zatrzymuje się człowieka, tak, przestępstwa?
Z rana.
Zatrzymuje się wtedy, kiedy złapie się go na gorącym uczynku, kiedy nie można ustalić tożsamości sprawcy, kiedy istnieje obawa, że
ucieknie.
A proszę sobie wyobrazić, że on został zatrzymany...
Albo obawa matoczenia.
To już przy przypadku aresztu. Jeśli chodzi o zatrzymanie, to tylko zatrzymanie. Poseł Gawłowski został zatrzymany w prokuraturze podczas gdy chciał składać zeznania wtedy, bo już nawet nie wyjaśnienia, tylko zeznania, bo jeszcze nie ma postawionego zarzutu. I wtedy został zatrzymany w obawie, że się nie stawi na to, no przecież to jest jakieś kuriozalne.
Bożena Runowicz, prawda?
No to tylko świadczy o tym, że to mamy do czynienia z pewną szopką. No.
Czy to jest szopka, czy to jest polityka? Jak
ja
pani to odbiera?
Ja bym nie wiązała akurat obecnych głosowań w Sejmie ze spadkiem jakimś PiSu w sondażach, dlatego że przecież głosowanie nad odebraniem immunitetu senatora Koguta odbywało się, kiedy PiS miał najwyższe notowania w sondażach. Natomiast ta sytuacja, która zaistniała w Sejmie, po raz kolejny otwiera dyskusję nad rolą immunitetu. Czy immunitet poselski, ten materialny immunitet, jest faktycznie immunitetem, czy jest immunitetem nieodpowiedzialności posłów, czy też no powinny nastąpić zmiany, tak jak to jest w niektórych społeczeństwach, na przykład w Niemczech czy w Szwecji, nie są chronieni parlamentarzyści przed pospolitymi przestępstwami, zarówno karnymi, ale także cywilnymi, na przykład z tytułu naruszenia dóbr osobistych. I wydaje mi się, że ta dyskusja, która została otwarta teraz, być może uporządkuje kwestię immunitetów, bo w moim odczuciu immunitet nie tylko poselski, poselski, ale także prokuratorski czy sędziowski, w tej chwili staje się przywilejem, który pozwala na pewne czynności, pewne zachowania, na które przeciętny obywatel nie może sobie pozwolić. Ja przypomnę tutaj jeszcze taką z naszego podwórka sytuację parę lat temu, gdzie prokurator, właściwie dwóch prokuratorów chyba jechało samochodem, spowodowało wypadek. Rodzina czteroosobowa trafiła do szpitala. Uciekli z miejsca wypadku i w zasadzie nawet nie ma kontynuacji w doniesieniach medialnych, co się stało dalej z tymi prokuratorami. Czy ponieśli jakąś odpowiedzialność dyscyplinarną, nawet zawodową? Czy zostali zwolnieni?
Czy były to tematy wyciszane po prostu?
Wyciszane. Mhm. Pamiętam, że ówczesny prokurator okręgowy prowadził bardzo intensywne takie oczyszczające działanie. Tutaj zawód, ten samorząd prokuratorski, ale jak to się skończyło? To my jako społeczeństwo tutaj lokalne nie wiemy, a to w najbliższej okolicy Zielonej Góry się zdarzyło. I myślę, że dla takich zdarzeń absolutnie nie powinno być immunitetu żadnego. Żadnego. Takie osoby powinny odpowiadać tak jak każdy obywatel, tak z kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, jak
Marek Kamiński,
wszyscy.
Platforma Obywatelska.
W pełni się zgadzam z panią Bożeną, że nie powinno być immunitetu. I dobrze, że pani też przytoczyła przykłady państw, gdzie ten parasol nie istnieje. Są to państwa akurat demokratyczne, Szwecja, Francja, Niemcy, chyba te pani te kraje wymieniła, ale tam są niezawisłe sądy i niezawisła od polityki prokuratura. A w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przygotowało od początku swojej kadencji instrumentarium takie, że mamy zależne od władzy politycznej te organy, no to ten immunitet niestety będzie jednak coraz bardziej potrzebny niektórym działaczom politycznym opozycji, bo będą trafiali do więzienia, tak jak to się stało wczoraj z panem posłem Gawłowskim. Po to instrumentarium przygotowano, po to funkcjonuje pan minister Ziobro, żeby po prostu opozycję wsadzać do więzienia. Są to już małe kroczki w kierunku państwa autorytarnego, w tym kierunku jakby zmierzamy niestety. Kolejne informacje tutaj o wymienionym chociażby pośle Neumannie jakby to potwierdzają. Pewnie za chwilę będą kolejne takie sytuacje się wydarzały z przedstawicielami takiej czy innej partii, która uznawana jest przez PiS.
To kto ma obiektywnie rozliczyć polityków?
Jako opozycję. Słucham?
Kto ma obiektywnie rozliczyć polityków?
Polityków rozlicza społeczeństwo w wyborach, tak? W określonych momentach. Chyba, że rzeczywiście następuje wydarzenie jakieś tam mające znamiona przestępstwa kryminalnego, no to wtedy są do tego odpowiednie organy, ale takie, które nie są totalnie powiązane z władzą polityczną.
Proszę mi wymienić mamy jednego polityka, który został skazany.
Panie redaktorze, wiele, tak.
To jest inna sprawa.
Tak. Polityków.
Od myślę, tutaj... 30 lat nie znam takiego.
No to szkoda, to proszę poczytać.
To szkoda, to ciekawe. No nie z tych grubych spraw, które mamy w Polsce.
No leper chociażby, no to drogu dołu nie szukajmy.
No właśnie,
to znaczy nie mylmy. Ja woleję też na to,
że... wielu takich.
Bardzo proszę, adwocem i słowo Mirko
Kowalski. Chcemy z działań politycznych, myślę tutaj przede wszystkim administracji rządowej rozliczać, to do tego jest Trybunał Stanu z tych działań. Natomiast działania...
I to się stanie, pani
karne, które prowadzą na swój użytek niejako politycy, no to jest zupełnie inna działka rozliczeń. I przed tym nie może chronić immunitet. Natomiast również, jak chcę powiedzieć, bardzo powszechne staje się naruszenie dóbr osobistych i to nie tylko w trakcie działań parlamentarnych, które parlamentarzyści wykonują. Poza Sejmem również sobie pozwalają na różne psztyczki do innych osób, które nie są chronione.
Tweety pani poseł Pawłowicz poczytać, to będziemy mieli całą książkę takich wydarzeń.
No nie tylko pani poseł Pawłowicz. Myślę, że to dotyczy każdego ugrupowania, które jest w Sejmie.
I
nie uważam, że mam być obrażana przez jakiegoś tam posła, tylko dlatego, że chroni go immunitet. I tutaj odpowiedzialność ta cywilna tak samo się kłania.
Pytanie o szacunek do mandatu, prawda? To jest zupełnie odrębna sprawa.
Jasne.
Mateusz Sikorski, tak? Bardzo proszę.
Dwa zdania, bo tutaj naprawdę ciężko mi wytrzymać. więc tak, przede wszystkim nie wiem to, być może.
Znaczy czwórki, tylko pani rada ma immunitet, więc...
Nie wiem, jak jest.
Nie, ja nie mam, uważa.
Nie wiem, czy
nie
ma
immunitet. Natomiast w niektórych
wiem,
sprawach tam jest.
Że w Polsce jest tak, że prokurator generalny może wydać polecenie służbowe prokuratorowi prokuratury rejonowej, aby przykład wszczął z urzędu sprawę o obrazę uczuć religijnych, powiedzmy, no, żeby siebie już wypromować przeciwko Sikorskiemu. On ma prawo to zrobić i to ta sprawa zostanie wszczęta. I nikt nie będzie wszczynał przeciwko mnie sprawy, oczywiście, ale kto by się mną przyjmował, ale gdybym był na przykład wiodącą postacią opozycji, to można by było coś takiego zrobić. I właśnie po to jest immunitet. I naprawdę, szanowni państwo, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Immunitet naprawdę jest bardzo ważny. To nie jest tak,
obawia
że...
Obawia się pan po tym, że jak prezes powiedział, że będzie 20% minus, to teraz będzie immunitet minus, tak?
Tak, niedługo nikt w polityce nie zostanie, bo się nie będzie opłacać. No, nie można... Za korupcję ścigają, pensje obcinają, no kto tam zostanie? Ale bądźmy poważni, przepraszam, bo to jest akurat ważna sprawa. Jeśli wracając do immunitetu. To nie jest tak, że ludzie, którzy posiadają immunitet, to są święte krowy. I chroni immunitet w czasie sprawowania władzy, tak? Parlamentarzystę chroni immunitet przez 4 lata kadencji. I chroni go immunitet formalny i materialny. Materialny
i
polega...
materialny cały czas.
Słucham?
Cały czas chroni.
Tak. Jak cały
za
czas?
Te wypowiedzi, które były
ale
cały
nie,
czas chronią.
Tak, ale mówimy o tym, że jeżeli ktoś popełnił za czyny, które są popełnione w związku z pełnioną funkcją, to chroni. Ale jeżeli czyny mają znamiona przestępstwa, czyli to nie chroni. I po upływie kadencji normalnie polityk odpowiada, więc nie sprawiamy wrażenia, że ktoś ma immunitet, to może chodzić i wszystko robić i nic mu się nie zrobi. To nie jest tak. Immunitet chroni właśnie po to, żeby ekipa rządząca nie mogła prześladować opozycji.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
No właśnie, ja tak, bo mi się trochę ciśnienie znowu podniosło, jak słucham panią Ronowicz i pana Kamińskiego, PiS, PO, PiS. Obiecują, że coś, że mówią o tym, że powinno coś być zniesione, że rzeczywiście, że immunitet nie powinien. Są przy władzy, jedni 8.
A Kukiz jak przyjdzie, to od razu utnie i wszystkie
utniemy wszystko.
Tak. I nie będzie niczego.
Na początku był Has, a potem nastąpił Kukiz.
A później nastąpił Kukiz. I rzeczywiście, może tak powinno być. Może rzeczywiście powinniśmy wymieść te rzeczy, które są, zalegają nam w polityce i przepraszam, że może nie chcę obrazić nikogo, ale te mówię bardziej o charakterze tych rzeczy, które są. I wszyscy obiecują, mówicie państwo, powinniśmy znieść, nic nie znosicie. Ani jedna strona, ani druga. Nic nie wnosicie żadnego.
Ale propozycji
było milion i później odrzucacie to w głosowaniach jednych czy drugich. To jest jedna sprawa.
A
ostatnia rzecz, o której tylko chciałem powiedzieć. Jeśli poseł czy senator chroniony immunitetem ma zarzuty kryminalne, no to nie można zarzucać mu, że to są, znaczy nie można którejkolwiek ze stron politycznych zarzucać, że to jest działanie polityczne. Bo najpierw, jeśli to jest zarzut kryminalny i prokuratura udowodni, zostanie ta osoba skazana, no to już wiadomo, że mamy czystą sytuację. Ale jeśli zostanie uniewinniona, no to w tym momencie można powiedzieć o polityczności działania, które nastąpiło, ale nie w trakcie. Bo na razie nic nie wiemy.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja się tutaj muszę odnieść jeszcze do wypowiedzi kolegi z Nowoczesnej i całkowicie się zgadzam, że immunitet jest potrzebny. Z drugiej strony każdy ma prawo do własnej obrony. W każdej chwili może z tego immunitetu zrezygnować i jeżeli czuje się niewinny, bronić się z każdych zarzutów, czy to tutaj kryminalnych, czy też innych. Także no...
Dużo czasu zajęła nam ta dyskusja, ale na koniec zapytam jeszcze Państwa o przygotowania do wyborów samorządowych w kontekście wyborów prezydenckich, bo jedna sprawa to jest przygotowanie list wyborczych, także tutaj w Zielonej Górze do Rady Miasta. Platforma może rozpocznie, bo tam przed nami tutaj siedzi jeden z kandydatów na kandydata. Czterech kandydatów w Platformie, poznamy ich w maju. Jest determinacja w obozie Platformy przed tymi
już
wyborami.
Państwo poznaliście, nie, że poznacie ich dopiero w maju.
Znaczy poznamy tego, który już zostanie wybrany, tak?
Jako, że jest zupełna cisza, że tak można powiedzieć, w tej sytuacji politycznej, w tym obszarze politycznym, PiS nie wystawił kandydata. O kandydacie SLD to już chyba wszyscy zapomnieli, bo go rok temu gdzieś tam namaszczono.
A już się zaczyna kampania.
Innych też nie ma, więc Platforma ma czworo kandydatów. Rzeczywiście
za
rozpoczynamy,
wszystkich.
Tak jest, tak żeby demokracji stało się zadość, jest czworo kandydatów. Rozpoczęliśmy tą jakby kampanię wyborczą,
tak?
w naszych strukturach i ona będzie trwała przez kilka najbliższych tygodni. Zapraszamy tutaj na otwarte debaty.
A wynik jest już przesądzony, czy jak
nie,
to jest?
Nie, głosować będą członkowie Platformy z kół miejskich. I oni zdecydują, który z nas czworga będzie tym kandydatem już do rozmów z naszym potencjalnym koalicjantem, czyli Nowoczesną. I wtedy po tym nastąpi już oficjalne zatwierdzenie tego koalicyjnego wspólnego kandydata.
Prawo i Sprawiedliwość, jak rozumiem, czeka na moment ogłoszenia kandydata.
W zasadzie tylko tak, na moment ogłoszenia, ponieważ z trzech kandydatów też panów został wyłoniony jeden, czeka na oficjalną nominację, ale
bo dzisiaj konwencja Prawa i Sprawiedliwości chyba poświęcona także tym wyborom samorządowym.
Powszechnie już wiedzą, że z naszej strony, myślę tutaj o Prawie i Sprawiedliwości w powiecie zielonogórskim, został wytypowany do walki o fotel prezydencki Piotr Barczak, szef klubu radnych w Radzie Miasta. I myślę, że ten kandydat, jestem pewna, że ten kandydat stoczy dzielnie walkę o ten mandat i zostanie prezydentem.
Wszelkie także komentarze dotyczące wyborów mówią, że im więcej kandydatów, tym większe prawdopodobieństwo drugiej tury. Nowoczesna tego kandydata nie wystawia.
Nie?
No nie wiem, bo nic nie mówicie.
Polityka jest bardzo dynamiczna, myślałem, że już o czymś nie wiem, także
dobrze.
Ale według moich ustaleń to oczywiście mamy kandydata, mamy już wykrystalizował się od jakiegoś czasu.
Ale była koalicja, mieliście razem z Platformą.
Będzie
razem.
Toczą się rozmowy i ja osobiście.
Ale Nowoczesna
cały czas...
także będzie wybierać z tych czterech kandydatów?
Nie. No, ale potem będzie kandydat Nowoczesny i kandydat Platformy.
Cały czas mam nadzieję, że Platforma poprze kandydata Nowoczesnej i szturmem zdobędziemy urząd. Także niestety nie wyjawię Państwu nazwiska, ale ze swojej strony mogę zapewnić, że jest to kandydat naprawdę bardzo dobrze przygotowany, merytoryczny, znający języki, posiadający ich rozległą sieć kontaktów biznesowych, mający doświadczenie w ściąganiu inwestycji. Także naprawdę kandydat wybitny. Przyjemność przedstawienia tego kandydata, przypadnie komuś godniejszemu, zakładam, że będzie to pan poseł Pudłowski i stanie się to, jak nie mam, w najbliższym czasie.
Czyli pan poseł Pudłowski nie ogłosi siebie jako kandydat.
Pan poseł Pudłowski raczej nie ogłosi siebie.
Nie ogłosi siebie, dobrze. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
My jesteśmy też w trakcie przygotowywania się do wyborów samorządowych. Mamy kandydata już na urząd prezydenta miasta. Czekamy też na ruchy pozostałych partii.
Czy to ważna jest data, kiedy się ogłosi kandydata?
Też. My też jak gdyby nabierając doświadczeń z ostatnich miesięcy gdzieś wstrzymujemy się z pewnymi, z wysuwaniem pewnych informacji. Staramy się też jak gdyby dopasować do obecnej sytuacji, do tego, co nam aplikują pozostałe polityczne grupy i no czekamy. Mamy już poukładane parę rzeczy, nad niektórymi jeszcze pracujemy, ale to jest kwestia po prostu czasu.
Polityczna kuchnia.
I idziemy po zwycięstwo.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Adam Misiaszek.
Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do wyborów tak jak w 2014 roku. Na chwilę obecną nie prowadzimy tutaj żadnych castingów jak Platforma. Decyzja zapadnie w najbliższym czasie. Myślę, że będzie odpowiedni moment. Przedstawimy ją.
Kto zostanie nowym prezydentem Zielonej Góry, dowiemy się jesienią podczas wyborów samorządowych. A ja dziś bardzo dziękuję za rozmowę. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję i do usłyszenia.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i do usłyszenia.
Janusz Rzeczkiewski, Radio Zielona Góra. Zapraszam za tydzień w sobotę o 9.25.
Porana, polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.